Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Widzialna jedność chrześcijan jest dziełem Boga, powiedział papież, przypominając zarazem polskie doświadczenia dziejowe.
W Nigerii wciąż giną wyznawcy Chrystusa.
Pallottyni zainaugurowali jubileusz 50-lecia kanonizacji swego założyciela.
22 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Zebrani na modlitwie Aniołów Pańskich prosimy dzisiaj o jedności chrześcijan. Ufni w Bożą pomoc, zanosimy tę modlitwę w pokorze ducha, otwarci na dialog, współpracy podjenianie. Niech nasze serce piemieni łaska zmartwychwstałego Chrystusa, który modli się za nas, cóż Kościół, abyśmy byli jedno. Waszym ekumenicznym inicjatywą serca błogosławiem.
W ten sposób Benedykt XVI pozdrowił w niedzielne południe Polaków. Także główne rozważanie poprzedzające Anioł Pański papież poświęcił tygodniowi modlitw o jedność chrześcijan. Podobnie jak podczas środowej audiencji ogólnej, nawiązał do faktu, że pomoce na ten tydzień oraz główne hasło przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa zostało opracowane przez Polską Grupę Ekumeniczną. Inspirowała się ona historycznym doświadczeniem naszego narodu, gdzie determinacja w walce z licznymi przeciwnościami opierała się na wierze.
W ciągu wieków polscy chrześcijanie spontanicznie wyczuwali duchowy wymiar swego pragnienia wolności i rozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może przyjść tylko wtedy, gdy towarzyszy mu głęboka wewnętrzna przemiana. Przypominają nam oni, że nasze poszukiwanie jedności może przybrać realne kształty, jeśli ta zmiana dokona się przede wszystkim w nas samych, gdy pozwolimy działać Bogu, gdy damy się przemienić na obraz Chrystusa, gdy wejdziemy w nowe życie w Chrystusie, który jest prawdziwym zwycięstwem. Widzialna jedność wszystkich chrześcijan przychodzi zawsze z góry od Boga, jest dziełem, które wymaga pokory uznania własnej słabości i przyjęcia daru. Jednak używając wyrażenia powtarzanego przez błogosławionego papieża Jana Pawła II, każdy dar staje się jednocześnie zadaniem. Jedność, która przychodzi od Boga, wymaga zatem codziennego wysiłku otwierania się jedni na drugich.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od dziesięcioleci stanowi oś działalności ekumenicznej Kościoła. Dodał, że tym razem pozwala on lepiej zrozumieć istotę naszej przemiany na mocy zwycięstwa Chrystusa w zmartwychwstaniu. Ojciec Święty zachęcił ponadto Rzymian do udziału w uroczystym zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odbędzie się ono w środę w Bazylice Świętego Pawła za murami, gdzie przedstawiciele różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich zbiorą się wraz z papieżem na tradycyjnych ekumenicznych nieszporach.
Pozdrawiając na zakończenie wiernych, papież przypomniał o obchodzonym na Dalekim Wschodzie księżycowym Nowym Roku. Życzył tamtejszym ludom, aby w dobie obecnego kryzysu nadchodzący czas był naznaczony sprawiedliwością i pokojem, ulgą dla cierpiących oraz szansą dla młodych, by swoim entuzjazmem i ideowością dali światu nową nadzieję.
Jak uczymy o sobie nawzajem w naszych szkołach religijnych? To pytanie postawili sobie uczestnicy odbywającego się co pół roku spotkania przedstawicieli amerykańskiego episkopatu i Krajowej Rady Synagog w USA. Odbyło się ono w zeszłym miesiącu w żydowskim seminarium teologicznym w Nowym Jorku.
Uczestnicy nowojorskiego spotkania zgodnie uznali, że mimo dużych postępów w okresie posoborowym, wiele jeszcze zostało do zrobienia, gdy chodzi o podręczniki w katolickich i żydowskich szkołach. Nadal za mało jest pomocy egzegetycznych przekazujących nauczycielom współczesną wiedzę o Ewangeliach. Tymczasem dysponujemy obfitym materiałem na ten temat wydanym w Watykanie przez Papieską Komisję Biblijną. Z kolei nauka religii w żydowskich szkołach w dużej mierze wciąż jeszcze skupia się zbytnio na prześladowaniach, jakich Żydzi doznawali w przeszłości. Prawo USA wymaga od tych szkół nauczania o innych religiach, ale brakuje na razie odpowiednich standardowych pomocy dla nauczycieli. Na spotkaniu dialogu katolicko-żydowskiego mówiono też o nadziejach i obawach związanych z arabską wiosną. Ponadto arcybiskup Wilton Gregory z Atlanty przedstawił nowy angielski przekład mszału rzymskiego. Zapewnił wyznawców judaizmu, że mówi się tam o nich z szacunkiem i miłością, jako o umiłowanych starszych braciach i siostrach.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Liczba śmiertelnych ofiar weekendowego ataku terrorystów na Kano w północnej Nigerii przekroczyła według niektórych źródeł 200. Sytuacja w mieście nieco się uspokoiła po wprowadzeniu w niedzielę godziny policyjnej. Jednak w innej miejscowości, Tafała Balewa, zginęło z kolei 9 osób, a 12 odniosło rany. Napastnicy, prawdopodobnie związani z ugrupowaniem Boko Haram, zaatakowali tam chrześcijan mieszkających pośród muzułmańskiej większości.
Obawy o bezpieczeństwo cywilów w stanie dżunglej wyraziła Rada Kościołów Sudanu. Wspólna deklaracja wyznawców Chrystusa sugeruje większe zaangażowanie władz, by pilnie rozwiązać napiętą sytuację, ponieważ coraz częściej dochodzi do krwawych starć. Sudańscy hierarchowie proponują dwutorowość procesu pokojowego. Na szczeblu rządowym władze odpowiadałyby za negocjacje, zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc humanitarną i rozwojową. Natomiast strona kościelna wzięłaby na siebie inicjatywy zmierzające do pojednania, jakie sprawdziły się w innych krajach Afryki. Jedną z nich mają być projekty skierowane do uzbrojonej młodzieży.
Kościelna deklaracja podkreśla, że częstą przyczyną sudańskich konfliktów jest przeświadczenie poszczególnych grup etnicznych, że ich ziemie są zaniedbane przez władze. Zbrojne zatargi wybuchają o brak drogi czy nadajnika telefonii komórkowej.
Egiptem będą rządzić bracia muzułmanie i radykalniejsi od nich salafici. Budzi to poważne obawy miejscowych chrześcijan, tym bardziej uzasadnione, że wyborom towarzyszyła fala przemocy wymierzonej w wyznawców Chrystusa. W ciągu ostatnich dni dokonano serii napadów na kościoły koptyjskie, podpalano też wiele domów należących do chrześcijan. Wszystko po to, by zniechęcić ich do udziału w wyborach parlamentarnych.
Świadkowie informują, że policja i straż pożarna interweniowały z dużym opóźnieniem, gdy atakowano chrześcijan m.in. w mieście Rahmania Kebli w Górnym Egipcie. Z dymem poszły tam hale przemysłowe należące do jednego z chrześcijan. Anonimowe źródła podają, że w tym miejscu ma zostać wybudowany meczet. Salafici wraz z członkami Bractwa Muzułmańskiego wtargnęli także do kościoła w Abu Makka, przerwali liturgię i zapowiedzieli, że świątynia doskonale nada się na meczet i szpital.
Bractwo Muzułmańskie i skrajnie islamistyczna partia Nur uzyskały w wyborach 2/3 mandatów w Zgromadzeniu Ludowym, niższej izbie egipskiego parlamentu. Liczy ono ponad 500 członków, w tym 5 koptyjskich chrześcijan, mianowanych przez rządzącą krajem Najwyższą Radę Wojskową.
Wspólnota katolicka w Lahaurze w Pakistanie złożyła w sądzie skargę na bezprawne zniszczenie należącego do kościoła Centrum Socjalno-Edukacyjnego, które służyło nie tylko chrześcijanom, ale i muzułmanom. Mimo wielomiesięcznych protestów pakistańskie władze zrównały budynki i ośrodka z ziemią, a rozległy teren, na którym był położony, przejęły na własność miasta.
Ośrodek Gosheaman w Lahaurze założono w 1887 roku. Był on postrzegany przez Pakistańczyków jako centrum dialogu, edukacji i dzieł miłosierdzia. Na jego terenie sprawnie funkcjonowały m.in. szkoła, dom starców, kaplica i punkt pomocy potrzebującym. Służby, które demolowały budynki, dopuściły się też świętokradztwa, niszcząc Biblię, figurę Matki Bożej oraz przedmioty liturgiczne. Mieszkający w Lahaurze katolicy, anglikanie i protestanci wystosowali do władz protest przeciwko jawnemu łamaniu praw mniejszości.
W hiszpańskiej Kordobie trwają jubileuszowe obchody z okazji tysięcznego kursu chrześcijańskiego zorganizowanego w tamtejszej diecezji. Tak zwane Cursillos de Cristianidad należą do najbardziej rozpowszechnionych form ewangelizacji i prowadzone są tam od połowy ubiegłego wieku. Mszę dziękczynną odprawił w miejscowej katedrze kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się już w sobotę. Kardynał Ryłko spotkał się najpierw z grupami laikatu z diecezji Kordoba. W konferencji mówił o roli laikatu w nowej ewangelizacji. W kontekście panującego relatywizmu podkreślił znaczenie osobistego spotkania z Chrystusem, ponieważ świadczy ono o chrześcijańskiej tożsamości. Warto być chrześcijaninem i powinniśmy się czuć z tego dumni, powiedział kardynał Ryłko, który spotkał się następnie w dawnym kościele jezuitów z młodzieżą. Na tę okazję sprowadzono relikwie świętego Jana z Avili, jednego z patronów Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Nie chowajcie Chrystusa tylko dla siebie. Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, powiedział do młodych kardynał Stanisław Ryłko. Dzisiaj w południe w zabytkowej katedrze odprawił uroczystą mszę dziękczynną za 1000 kursów chrześcijańskich, jakie odbyły się w Kordobie. W homilii podkreślił znaczenie ruchu kursów chrześcijańskich, który odegrał ważną rolę w formacji świeckich nie tylko w kościele hiszpańskim, ale także w wielu krajach świata. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Chorwaci głosują nad przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej. Za opowiedziała się większość sił społecznych, w tym Kościół katolicki. Jednak wiatru w żagle przeciwnikom integracji dodał panujący obecnie w Unii kryzys. W specjalnym przesłaniu z zachętą do udziału w referendum chorwaccy biskupi napisali, że rozumieją wątpliwości tych, którzy obawiają się utraty przez kraj suwerenności. Zwrócili jednak uwagę, że w dobie globalizacji wyzwanie to pozostanie w mocy, nawet gdyby Chorwacja pozostała poza strukturami Unii. Dlatego Kościół wyraża przekonanie, że lepsza i pewniejsza przyszłość czeka kraj, gdy włączy się on do wspólnoty europejskiej.
Dialogowi chrześcijaństwa z różnorodnymi kulturami obecnymi w Azji poświęcone było spotkanie zorganizowane w Bangkoku przez Federację Azjatyckich Konferencji Biskupich. Zastanawiano się m.in. nad tym, co na płaszczyźnie kulturowej należy zrobić, by nie dochodziło do przemocy wymierzonej w chrześcijan i przedstawicieli innych mniejszości religijnych. Mówiono również o kryzysie gospodarczym, korupcji i o konieczności przeszczepiania chrześcijańskich wartości do miejscowej kultury.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Mszą świętą pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore rozpoczął się dzisiaj w Warszawie rok jubileuszowy z okazji 50-lecia kanonizacji świętego Wincentego Palotiego. W wygłoszonej homilii arcybiskup Migliore nawiązał do hasła obchodów Palloti, świętość dla apostolstwa, podkreślając, że apostolstwo nie polega jedynie na doskonaleniu technik i środków, które pozwalają dotrzeć do ludzi.
Polega raczej na tym, żeby uobecniać Chrystusa tam, gdzie są dwie lub więcej osób, a więc w naszych wspólnotach zakonnych, w parafiach, w domach rekolekcyjnych, w wydawnictwach, które prowadzicie.
Świętowanie 50-lecia kanonizacji świętego Wincentego Palotiego będzie miało w Polsce charakter jubileuszowego pielgrzymowania. Po ośrodkach związanych z Palotynami peregrynować będzie krzyż relikwia, który został złożony w grobie świętego Wincentego Palotiego. Rok jubileuszowy zakończy się 20 stycznia 2013 roku w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił wczoraj budynek Centrum Wolontariatu, który powstał przy Centrum Jana Pawła II Nie Lękajcie Się w Krakowie Łagiewnikach. Podczas uroczystości przedstawiciele krakowskich placówek prowadzących działalność wolontaryjną podpisali porozumienie o współpracy. Ten dzień zapisuje się złotymi literami, mówił metropolita krakowski.
Mury można zbudować, ale żeby te mury napełnić życiem, to jest wielki wysiłek i to jest najważniejsze. I dziś te mury się zapełniły wolontariatem. Caritasem, Maltą, wspólnie tu się znalazły dzisiaj razem i znalazły dom w pobliżu relikwii Jana Pawła II.
Centrum Wolontariatu to drugi z obiektów po sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II, który powstał w Krakowie w ramach Centrum Nie Lękajcie Się.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.